Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, serdecznie pozdrawiam słuchaczy naszej audycji, a moim i Państwa gościem jest dziś Radosław Domke, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, historyk wizualny, specjalizujący się w badaniu polskiej kinematografii czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4 tygodnie temu rozmawialiśmy o publikacji pana profesora na temat obrazu intelektualisty we współczesnym dyskursie filmowym lat 1968-1990, a dziś będziemy rozmawiali o wizerunku pracownika fizycznego w wybranych filmach polskich z lat 1968-1990 o tematyce współczesnej. No, zrobimy takie dopełnienie, bowiem zresztą będziemy jeszcze o tej stratyfikacji polskiego społeczeństwa doby PRL-u dzisiaj mówić, a mówiąc o dopełnieniu, mam na myśli, że klasa robotnicza, o której to dzisiaj wizerunku w filmie polskim będziemy rozmawiać, no, była takim fundamentem, dogmatem ideologicznym. Na początku publikacji zaznacza pan, i tu zacytuję, wizerunek ten będzie głównie przedstawieniem robotnika, chociaż niejednorodnym, od bohatera pracy socjalistycznej, aż po patologiczną jednostkę z późnych produkcji Stanisława Barei. Ponadto zamierzam odnieść się do wizerunku szarych osób pracy, urzędników, ekspedientów, biurokratów niższego szczebla, czyli swoistego typu everymana, pisze profesor Radosław Domke we wstępie do swojej publikacji. A zacznijmy naszą rozmowę od krótkiego przypomnienia ideowo-mitologicznych podstaw tak zwanej Polski Ludowej. Fundamentalnym założeniem PRL-u był zadeklarowany przez władze komunistyczne kult człowieka pracy, kojarzonego na początku z klasą robotniczą, no później było już różnie. Ta klasa robotnicza była jednak bardzo różnorodna. Kto to był ten człowiek pracy?
Tutaj chciałbym właśnie rozszerzyć to zagadnienie, ponieważ chodzi mi nie tylko o robotnika sensu stricto, natomiast o wszelkiego typu osobę, która wykonuje pewnego rodzaju mechaniczną pracę fizyczną. Ponieważ w moich rozważaniach doszedłem do wniosku, że jest stosunkowo niewielka różnica między takim pracownikiem urzędu niższego szczebla, pracownikiem poczty, sekretarką, a robotnikiem, ponieważ sam robotnik też wykonuje taką mechaniczną, często bezmyślną pracę, jest uzależniony od innych. Obie te w zasadzie grupy społeczne funkcjonują na zasadzie takiego przymusu do 8-godzinnego dnia pracy. Są ściśle podporządkowani swoim zwierzchnikom, dlatego postarałem się właśnie rozszerzyć tą koncepcję ogólnie do człowieka pracy, czyli kogoś, kto wykonuje właśnie pracę taką mechaniczną, fizyczną, no, która się oczywiście zawsze łączy z jakimś tam minimum pracy intelektualnej, natomiast wiadomo, że chodzi bardziej o pracę rąk. Czy to będzie praca z młotkiem, czy to będzie praca ze znaczkiem pocztowym, czy praca z papierem w biurze.
Jasne, czyli odchodzimy od pewnego stereotypu człowieka pracy kojarzonego na początku ze słynną trójką murarską, której to motyw był eksploatowany bardzo mocno, no również w filmie Andrzeja Wajdy Człowiek z marmuru, o którym dzisiaj będziemy jeszcze mówić. Zadaniem sztuki w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej było obsługiwanie ideologii, bo tym zajmowała się między innymi część inteligencji. Już wspominaliśmy o tym 4 tygodnie temu. Ta inteligencja, która obsługiwała ideologię, pracowała w zespołach filmowych. To jest ta, która nas dzisiaj interesuje. A czego od kinematografii oczekiwały władze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
Na pewno była to swego rodzaju misja, która miała potwierdzać mit założycielski PRL, polegający właśnie na kulcie szeroko pojętej pracy fizycznej. Dlatego Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wręcz wymagała, i to było też widoczne na komisjach kolaudacyjnych, gdzie przepuszczano filmy w takim bądź innym kształcie, tak aby film miał właśnie wymiar dydaktyczny, aby zgadzał się z tym kręgosłupem ideologicznym, który jest promowany przez socjalizm. No oczywiście pamiętajmy, że każdy reżyser miał swoją wizję i chciał ten świat pokazać po swojemu, natomiast on się musiał liczyć z tym, że będzie po pierwsze komisja kolaudacyjna, po drugie cenzura. Także wiązało się to z ogromnym lawirowaniem. Trzeba było wiedzieć, co można ukryć, co można pokazać. Czasami specjalnie nawet wysuwano takie drobne rzeczy, jak gdyby na podpuchę dla cenzury.
Na pożarcie, tak. Zająć.
Tak, na pożarcie, żeby ukryć inne treści. Tak zresztą pisarze też robili, różnego rodzaju literaci. Także było to powszechne zjawisko, jeżeli chodzi o twórczość. Natomiast tutaj jeszcze chciałbym zaznaczyć, że abstrahując od tej kwestii ideologicznej, pamiętajmy, że w XX wieku, czy w połowie, czy w drugiej połowie, to już mniejsza o to, ale pracownik fizyczny w sensie procentowym, w sensie ilościowym dominował w Polsce i nie tylko zresztą w Polsce. Dlatego w zasadzie każdy film, który musiał poruszać kwestie życia społecznego, no jeżeli nie był tam zawężony do jakichś tam wąskich aspektów związanych z laboratorium czy z uniwersytetem, no musiał tego robotnika pokazać, tego pracownika fizycznego, tą sekretarkę, prawda, to kierowcę, taksówkarza. Ponieważ no, te zawody były tak powszechne i tam są zresztą i dzisiaj, że kinematografia chcąc, nie chcąc, nie jest w stanie uciec od takiego obrazu.
Mhm. W jaki w takim razie sposób przedstawiany jest robotnik w czasach schyłku rządów Władysława Gomułki? Bo to jest taka dość ciekawa cezura, cezura i ideologiczna, i społeczna. Które filmy są takie najbardziej charakterystyczne dla tego czasu? Bo prosiłbym, żeby oprzeć to na pewnych konkretach wynikających z badania poszczególnych filmów przez pana profesora.
Dobrze. Także chciałbym tutaj zaznaczyć, że te właśnie filmy przełomu dekad 60. i 70. no, stanowią pewną całość. One zamykają jak gdyby życie robotnika pod koniec dekady gomułkowskiej, a już wchodząc w dekadę gierkowską, troszeczkę też pozwalają sobie na krytykę tej poprzedniej dekady. Tu oczywiście posłużę się przykładami, nie wszystkimi, ponieważ nasza audycja nie będzie trwała kilka godzin.
To prawda.
Także pierwszym filmem, na który zwracam uwagę, to są Znaki na drodze. Z doskonałą kreacją Tadeusza Jaczara, recydywisty, który właśnie wychodzi z więzienia, rozpoczyna pracę jako kierownik techniczny w bazie ciężarówek i właśnie obserwuje i zmaga się wręcz z nieuczciwością podległych mu kierowców. Ci kierowcy są właśnie pokazane jako jednostki takie właśnie kombinujące, no nawet nie chcę powiedzieć patologiczne, ale momentami patologiczne, bo pojawia się tam i wypadek drogowy, i alkohol. Także mamy tu taką pozytywną postać na tle właśnie takich tych negatywnych robotników. Kolejnym filmem to jest film Prawdzie w oczy, również z kreacją Tadeusza Jaczara. I tutaj co ciekawe, że większość robotników choć stara się wywiązywać sumiennie ze swych obowiązków, czyli to oni nie są tak do końca negatywnie pokazani, natomiast patologia znowu się pojawia. Pojawia się alkohol. I tutaj chciałem zaznaczyć, że w ogóle przez większość analizowanych przeze mnie filmów gdzieś ten element uzależnienia, używki pokazuje, czyli musiał to być naprawdę szeroki problem społeczny. To nie może być
tylko
wyeksponowane. Nie było wyeksponowane przez, tylko i wyłącznie przez kino. Innym takim troszeczkę filmem jest nowy, to jest komedia właśnie z Maciejem Damięckim. I tam z kolei nie akurat na tego nowego chciałbym zwrócić uwagę, który się przyjmuje do pracy, natomiast na postać sekretarki, w ogóle właśnie urzędu, czyli tego innego człowieka pracy. Tutaj jest pokazana taka typowa PRL-owska sekretarka, która się w pracy nie przemęcza, która bywa arogancka, która pije sobie tą kawkę, wywyższa się nad pracownikami. Czyli to jest też w ogóle problem, który poruszam w innym artykule, tak zwanych małych ludzi władzy. czyli ktoś nawet na najniższym stanowisku, jeżeli miał chociaż troszeczkę możliwości manipulacji wpływu na drugiego człowieka, to się tym dowartościowywał. Taki mechanizm psychologiczny faktycznie istnieje i ten film nowy doskonale nam to pokazuje. No może jeszcze wspomnę o dwóch. O filmie Małym z doskonałą rolą Janusza Gajosa. I tutaj znowu on się wyróżnia pozytywnie na tle robotników, z którymi mieszka w hotelu, ponieważ on ma różnego rodzaju ambicje. Czyta i tak dalej. Natomiast oni, no to oczywiście karty, wódka i żadnych zainteresowań. Czy też pokazany na świat hotelu robotniczego jako takie siedlisko właśnie, no może nie aż patologii, bo to też za mocno powiedziane, ale środowisko ludzi, którzy się nie rozwijają, którzy stoją faktycznie w miejscu i stanowią taką właśnie warstwę dosyć hermetyczną. I ostatnim przykładem jest serial Dyrektorzy. On zamyka nam w ogóle tą grupę filmów. I oprócz oczywiście tytułowych dyrektorów, tamci robotnicy muszą się w tym zakładzie pojawiać. I faktycznie pokazani są to z kolei nie może jako patologiczne jednostki, natomiast jako jednostki bardzo wyczerpane, przygnębione, przepracowane, niezadowolone z życia. I tutaj jeszcze na koniec chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie ten robotnik bardzo często jest pokazany jako taki człowiek no nieszczęśliwy. Zresztą może do tego wątku wrócimy,
tak,
bo tutaj
tak, bardzo
pewne niuanse się będą
jasne
pojawiały.
Jest w tych filmach jakaś prawda o ówczesnym realnym życiu, ale jest też w nich partyjna propaganda, o której już wspomnieliśmy. Jak to było wyważone w tych filmach? To jest też ciekawy chyba problem. Jaką rolę w tych filmach pełni propaganda? Czy ma ambicje wychowywania ówczesnego społeczeństwa poprzez pokazywanie właściwych wzorców, czy zakłamuje rzeczywistość?
Ja bym tutaj miał wszystko rozdzielił na konkretnych twórców, na konkretnych reżyserów, ponieważ byli reżyserowie, którzy no nie poddawali się propagandzie, chociaż tam momentami, no bo oczywiście pewien ukłon w stronę władzy i cenzury musieli wykonać. Takim reżyserem jest chociażby Andrzej Wajda, który też no, promuje taki etos człowieka pracy, no, ale też oczywiście łączy go z wieloma elementami krytycznymi. No i byli reżyserowie, których może troszkę później.
Dobrze.
Takich chociażby jak pan Wiączek,
o,
który no, typowo właśnie propagandowo po linii partyjnej starał się pokazywać tą rzeczywistość. I tutaj abstrahując od wizerunku pracownika fizycznego, to też pamiętajmy o takich twórcach jak Filipski, Poręba, to byli tacy typowi partyjni, jak Czesław Petelski, tacy typowi reżyserowie, którzy tworzą pod linię. Im też można było więcej właśnie, ponieważ no, oni byli takimi pupilkami systemu, więc mogli tej krytyki też więcej pokazać, bo i tak trzymali się tego głównego nurtu propagandowego.
Czyli co, paradoksalnie im było wolno więcej?
Tak. Tak, to jest właśnie paradoks, że taki właśnie partyjny, w grubym cudzysłowie, reżyser czy scenarzysta mógł więcej pokazać, bo mu to wybaczono. Za to, że jest właśnie wierny władzy i tak pokazuje ten główny problem, tak jak on powinien być widziany.
Czyli mógł więcej też pokazać krytycznych elementów.
Tak, jak najbardziej, tak było. Jak się przyjrzymy faktycznie, no to te elementy krytyczne jak najbardziej się są uwidaczniane. Tylko pamiętajmy, że ten walor dydaktyczny je po prostu pokazuje jako coś złego, co nie powinno być. To jest też na to jest taka konstruktywna, zdrowa krytyka systemu. Oczywiście, tak jak mówiło się w socjalizmie, no, zmagamy się z pewnymi trudnościami, ale oczywiście wychodzimy powoli na prosto. Tak? I tutaj też te filmy miały właśnie tak pokazać, że ten świat oczywiście nie jest idealny, no, ale to właśnie o to chodzi, żeby się doskonalić, żeby być związanym z tym etosem pracy, z socjalizmem i tak dalej.
Czyli następowało pewne sprzężenie, można powiedzieć, twórcze pomiędzy realiami ówczesnego życia, a taką dydaktyczną propagandą.
Jak najbardziej, moim zdaniem tak.
W filmach, to jest też ciekawe, z omawianego czasu mamy tą partyjną propagandę, no tu już pan profesor wyjaśnił, z drugiej strony ludzi pijących alkohol w pracy, zabijających nudę w hotelach robotniczych, do tego oglądamy całe morze bezsensownej biurokracji i to może zdumiewać bardziej młodego odbiorcę, bardziej młodego ode mnie, o to mam na myśli, odbiorcę filmów z tego czasu i też chyba nie przestaje do końca zdumiewać starszych odbiorców polskiej kinematografii, bo jeżeli porównamy polskie filmy tego czasu, już późnego Gomułki, czy nawet dekady Gierka, do której zaraz przejdziemy, z ówczesnymi filmami czechosłowackimi czy radzieckimi z tych samych lat, no nie mówiąc już o kinie NRD-owskim, gdzie takie filmy nie miały prawa wejść na ekrany. To co, ten margines swobody twórczej był w Polsce jaki? Jak to może określić?
Zdecydowanie szerszy. Jest taki bardzo popularny slogan, że Polska była najweselszym barakiem w obozie. To oczywiście dotyczy lat 70., ale nie tylko. Już po 56., jak ruszyła ta pierwsza liberalizacja postalinowska, to osoby przyjeżdżające do Polski były w ogóle w szoku. Ile tutaj można powiedzieć, ile tutaj można odbyć takich właśnie spotkań, które by się nie odbyły w innych krajach, jakie to można zakupić dzieła literackie, które w ich krajach są ocenzurowane. Także ta wolność w Polsce była i ona była na poziomie literackim, na poziomie filmowym oraz innym. Także faktycznie w latach 70. to będzie uwypuklone. Natomiast można powiedzieć, że przez cały ten okres po 56 roku, no za wyjątkiem oczywiście stanu wojennego, no to ta liberalizacja była bardzo daleko posunięta i można było bardzo wiele, tak jak słusznie pan redaktor zwrócił uwagę, powiedzieć w porównaniu z kinem radzieckim, NRD-owskim, czechosłowackim, czy dajmy na to rumuńskim.
No tak, pamiętam filmy czechosłowackie, takie jak Żena za pultem, czyli Kobieta za ladą, w których ten dydaktyzm propagandy komunistycznej w wydaniu czechosłowackim no był niezwykły. On dzisiaj mnie śmieszy. Takie dylematy w kinie, jak dylematy powiedzmy robotników czy inteligentów, jak w kinie polskim, w kinie NRD-owskim w ogóle w żadnym obiegu nie były. Dobrze, to może przejdźmy teraz do kolejnej dekady, bo czasy gomułkowskie były przaśne. Ja to pamiętam jako dziecko czy dorastający młodzieniec, a czasy Edwarda Gierka bardziej kolorowe i niosły nadzieję na ciekawsze życie. Polska się mocno modernizowała. Ja na przykład zapamiętałem taki widok, końskie zaprzęgi, które tak rzucały się w oczy za czasów Gomułki, zniknęły właściwie z miejskiego krajobrazu, zastąpione przez samochody. A wśród zawodów robotniczych, jak pan profesor podkreśla w swojej publikacji, pojawił się kierowca, taki robotniczy arystokrata. Jak jest przedstawiany w popularnych serialach i jakie to są popularne seriale, które pan przebadał?
Dobrze, tutaj muszę się oczywiście też posłużyć przykładami, żeby to było bardziej takie plastyczne, miejmy nadzieję, też ciekawsze dla słuchaczy. Pierwszym takim serialem właśnie z okresu propagandy sukcesu jest serial Droga, który pokazuje właśnie tą arystokrację robotniczą, czyli kierowcę. Dlaczego arystokracji? Masz taki kierowca, jest tam pokazany jako ktoś, kto jest wolny, sobie tu jeździ, tu Elbląg, tu Wrocław, tu Warszawa, siedzi sobie w wygodnym ubraniu, w szoferce, całkiem nieźle zarabia i to jest też podkreślany właśnie ten rozwój cywilizacyjny, że tych samochodów jest więcej tych różnego rodzaju połączeń w transporcie. Także ten serial Droga tak ewidentnie propaguje tą nową Polskę gierkowską na przykładzie zawodu kierowcy. Kolejnym takim serialem jest słynny serial Daleko od szos. No tutaj powiem wyjątek, ponieważ Krzysztof Stroiński, który gra Leszka, jest osobą pochodzącą ze wsi, także on ma typową mentalność wiejską, a nie miejską. Natomiast właśnie jest taki pokazany jako taki wzorowy robotnik. Faktycznie się stara, się dokształca, ma duże ambicje, unika alkoholu. Także to też ewidentnie jest taki propagandowy obraz takiego robotnika, jak powinien wyglądać ten awans ze wsi do miasta. Także zamiast uciec w jakąś patologię, no to jest młoda, właśnie ambitna jednostka, która chce coś konstruktywnego zrobić ze swoim życiem. Tutaj też taki pokazany mezalians, a z jednej strony awans, mianowicie przypomnijmy sobie, że dziewczyna i późniejsza żona Leszka, Ania, pochodzi z rodziny inteligencji.
No tak.
Sama jest po studiach, nie? Także tutaj też jest pokazane, że tutaj wiejski chłopak...
Do czego może dojść?
Tak. Tak, tak. Może, prawda, znaleźć sobie taką żonę. Także to są te pierwsze dwie produkcje, na które chciałem zwrócić uwagę. Można oczywiście jeszcze zwrócić uwagę na ślad na ziemi, na znaki szczególne. No tutaj może ci kierowcy nie zawsze się też pokazują, bardziej w śladzie na ziemi. Natomiast też jest ewidentnie pokazany ten wizerunek propagandy sukcesu. Właśnie teren Huty Katowice, ludzie wszelkiej maści chcą budować tą drugą Polskę. No inne filmy tego okresu to może też już o tych kierowcach tak do końca nie mówią. To są filmy Chleba Naszego Powszedniego, też właśnie o ludziach ze wsi, którzy pracują w mieście, konkretnie w Warszawie. Historia pewnej miłości, to jest o robotniku na Górnym Śląsku, który próbuje sobie też ułożyć życie. No taki film, który teraz mi przychodzi do głowy, który pokazuje kierowcę takiego nietypowego. To jest film Godzina za godziną Romana Załuskiego z 1974 roku i on opowiada o młodym inteligencie, który przerywa studia i zaczyna pracować fizycznie jako kierowca.
O.
Czyli taki totalny wyjątek. No taka postać faktycznie żyjąca w swoim świecie, on próbuje powieść swoją opublikować, bardzo ładnie się wysławia, także on też kontrastuje z tymi takimi klasycznymi robotnikami. Także no ciężko powiedzieć, jak zaklasyfikować tą postać, czy jako inteligenta, czy jako robotnika. No ja ją klasyfikuję jako pracownika fizycznego ze względu po prostu na zawód, gdzie zdecydował się on wykonywać. Czyli reasumując, ci kierowcy są pokazywani coraz bardziej pozytywnie. Nie jako te patologiczne jednostki z poprzedniego okresu, które tylko kombinują, piją i kradną w tych zakładach, sprzedają paliwo na lewo, tylko jako osoby, które mają jakieś ambicje i ten zawód faktycznie jest dla nich takim wyróżnieniem, taką nobilitacją swoistą.
Czyli chodzi o takie wzbudzenie poprzez kinematografię pewnego społecznego entuzjazmu, no bo nawet w filmie Droga, o ile się nie mylę, z Wiesławem Gołasem w roli głównej, tak, on jeździ po Polsce i wikła się w problemy różnych ludzi, można powiedzieć, że to taki społecznik za kierownicą.
Bardzo i taki właśnie zaangażowany, empatyczny, jak najbardziej pokazany taki kierowca, taki po prostu dobry człowiek, prawda? Który nie tylko się rozwija w zawodzie, ale rozwija się też jako człowiek, swoją emocjonalność, swoje życie wewnętrzne.
Czy możemy, próbując troszeczkę choćby podsumować, chociaż no, wobec różnorodności polskiej kinematografii każda próba podsumowania jest dość ryzykowna, czy kino polskie lat 70., czyli właśnie tej doby propagandy sukcesu, schlebia klasie robotniczej i ją heroizuje? Czy...
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj oczywiście znajdziemy wyjątki, jak wszędzie. Ale podsumowując, jak najbardziej jest to heroizacja tego zawodu, schlebianie, jak to ładnie pan ujął. No i przede wszystkim taka promocja społeczna. Ty też tak możesz, też sobie zostań takim kierowcą. Przecież to nie jest trudne. Zrób prawo jazdy, idź do zakładu, pracy masz dużo, będziesz zarabiał, jeździł, Polska się rozwija. I wszystko jest jak gdyby wkręcone właśnie w tą machinę propagandy.
W swoich badaniach wyróżnia pan kinematografię nurtu krytycznego. To jest ciekawe. Co stanowi o specyfice tego nurtu krytycznego?
Nurt krytyczny, czyli powiązany z tak zwanym kinem moralnego niepokoju, który porusza wątki takie egzystencjalne, związane z naturą ludzką, z uczciwością, z pewnym etosem, zasadami. No i tutaj, jak sama nazwa też sugeruje, no pozwolili sobie autorzy na coraz większą krytykę. No, oczywiście miało to też związek z czasami, czyli po 76 roku w Polsce, po wydarzeniach radomskich, te elementy opozycyjne, krytyczne się w kraju nasilają i też ta liberalizacja postępuje. Gierek coraz więcej pozwala. No i też jak najbardziej filmowcy sobie pozwalali.
Czyli korzystają z tego odkręcenia śruby.
Jak najbardziej. Tutaj oczywiście też tytuły można mnożyć. Także mógłbym zwrócić na taki film Kieślowskiego jak Spokój, na przykład jak takie filmy jak Pejzaż horyzontalny, chociaż o nie może za chwilę, bo on jest takim troszeczkę wyjątkiem.
Dobrze, bardzo
skupmy
proszę.
Się natomiast na filmie Bez miłości, który pokazuje hotele robotnicze, ale przez pryzmat kobiet. To w ogóle film Barbary Sass, która tak promowała tą problematykę kobiecą. I ona faktycznie pokazuje, że to straszne te warunki towarzyszyły mieszkaniu tych robotów. Tam przemoc fizyczna, prostytucja, alkoholizm. Bardzo takie naprawdę drastyczne przykłady. No i oczywiście tutaj chciałem...
Czyli mamy już nie tylko to schlebianie klasie robotniczej i heroizację, ale ten nurt krytyczny pokazuje trochę inną rzeczywistość.
Tak, w tym, że tutaj też chciałem dodać, że on też jak gdyby tych ludzi nie piętnuje. Piętnuje okoliczności, w jakich oni się znaleźli, tak? Które faktycznie tworzą tą patologizację społeczną. Te robotnice z tego hotelu są bogoducha winne. Po prostu nie mają pieniędzy, nie mają wykształcenia.
Jasne.
Wdały się w takie, a nie inne relacje i to jak gdyby powoduje, że ich życie wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast chciałem właśnie teraz płynnie przejść do bardzo specyficznego kina, które to tak troszeczkę w tym nurcie krytycznym się właśnie znajduje. To jest kino Stanisława Barei, czyli właśnie Brunet wieczorową porą, Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Miś. No i to są właśnie filmy, które jeszcze inaczej tego robotnika pokazują. One go pokazują już w ogóle jako taką jednostkę leniwą, zdegenerowaną, pijącą. No nie sposób znaleźć praktycznie takiego uczciwego robotnika u Barei. To jest bardzo mocna patologizacja. Aż dziwne w ogóle, że władza na to pozwalała.
Ja sam się dziwiłem.
Świadomość, że to jest pewnego rodzaju komedia absurdu. Że to jest świat w jakiejś mierze
odrealniony. Już przerysowany tak, mocno bardzo.
Tak, tak. No oczywiście Bareja stosował hiperbolizację. Tak. I to do dzisiaj nie budzi żadnej wątpliwości. No nie możemy oczywiście dosłownie traktować tych wszystkich jego gagów, jego scen. Natomiast na co chciałbym zwrócić uwagę? Ten robotnik u Barei jest chyba najszczęśliwszy z tych wszystkich. On jest może zdegenerowany, on jest leniwy, ale on się dobrze potrafi ustawić, potrafi się właśnie napić, pośmiać, coś tam pokombinować. Takie odnosi się wrażenie, że on wykorzystał pewien błąd systemu na zasadzie, czy się robi, czy się leży dwa tygodnie.
No właśnie, zaśmiałem się, bo przypomniałem sobie tą zasadę również.
On się znajduje w tej rzeczywistości. On pływa jak ryba w wodzie w momencie. Prawie może nic nie robić, może nie wykonywać kursów. No tutaj nie chcę konkretnych scen przywoływać z Barei, ale jak na przykład, jedną się posłużę, to słynne wyrzucanie śniegu, żeby on po prostu stopniał, zamiast wywozić go do Wisły. No bo po co, jak można wtedy to paliwo sobie sprzedać na lewo i uzyskać za to dodatkową gratyfikację. Także ci robotnicy faktycznie się nie przemęczają i można powiedzieć, że są najbardziej chyba właśnie krytycznie pokazani, aż w taki sposób ewidentnie przerysowany.
No być może to właśnie paradoksalnie też służyło systemowi w jakiś sposób, który chyba był zmęczony brakiem akceptacji ze strony klasy robotniczej, co pokazały bardzo wydarzenia w Radomiu w 76 roku i być może tutaj paradoksalnie propaganda ku zdziwieniu wielu osób przepuszczała takie sceny w nadziei, że ta satyra chłoszcze tych wszystkich nierobów i pijaków, jak przedstawiał ich tygodnik satyryczny Karuzela z ówczesnych czasów. Przypominam sobie te rysunki przedstawiające robotników w kufajkach z butelką piwa w ręce. Ale przyszły inne czasy, przyszedł czas zrywu Solidarności, to ciekawe właśnie, robotniczego zrywu. Nastąpił później stan wojenny. Mamy tutaj w czasie stanu wojennego i po nim z jednej strony właśnie filmy Stanisława Barei, taki film jak Alternatywy 4, który już jest otwarcie krytyczny w stosunku do ustroju socjalistycznego, a z drugiej strony film Godność wspomnianego już przez pana profesora Romana Wiączka, z kolei krytyczny wobec robotniczego ruchu Solidarności, czy inny jego film Czas Nadziei. Jak te filmy przedstawiają ludzi pracy? No o Barei trochę słyszeliśmy, ale gdybyśmy się jeszcze mogli przyjrzeć Alternatywom 4.
Dobrze, to może najpierw Alternatywa, później chwileczkę o panie Wiączku.
Tak.
A jeśli chodzi o Alternatywy, to tutaj w ogóle mamy cały przekrój społeczeństwa polskiego pod tym adresem. Bo mamy właśnie i docenta, i profesora, i robotnika, i lekarza. Natomiast zwróćmy uwagę na te dwie postacie takie charakterystyczne. Jednym z nich jest pan Kotek, który jest właśnie kierowcą. No, a jest taki skromny, pracowity człowiek, no dosyć taki nieszczęśliwy, z bardzo dużą rodzinom, także jego wizerunek, można powiedzieć, na swój sposób jest pozytywny. W ogóle jak się tak przyjrzymy wizerunkowi tych postaci, to do większości jakąś tam sympatię możemy poczuć, oprócz może docenta Furmana i samego Stanisława Anioła. No i tutaj Anioł. No też właśnie pytanie, no czy jego uznamy za pracownika fizycznego?
No tak.
W sensie tak, no jeżeli jest dozorcą, no to powiedzmy sobie szczerze, że jest. Natomiast zachowuje się jak prominent. Jak osoba właśnie, która ma nie wiadomo jaką władzę. Próbuje wszystkimi trygować. Więc to jest znowu pokazane, że była taka kategoria ludzi, tak jak właśnie nazywam w moich badaniach małymi ludźmi władzy, którzy wykorzystywali te minimalne, powiedzmy sobie, udogodnienia, jakie stwarzał im system, do tego, żeby rządzić, do tego, żeby manipulować, do tego, żeby się też nie przepracowywać. Także postać Stanisława Anioła, doskonale zagrana przez Romana Wilhelmiego, no już jest skrajnie negatywnie pokazana.
Mm-hmm.
To już faktycznie ciężko jakiekolwiek pozytywne cechy znaleźć w tym człowieku. Natomiast jeżeli chodzi o filmy Wiączka, czyli Godność i Czas Nadziei, to tutaj mamy też kilka tych wizerunków robotnika. O też na przedstawie pewnej różnicy pokoleń mamy dziadka, mamy ojca, mamy syna. No najbardziej to oczywiście ten stary robotnik Szostak jest takim wzorcowym przykładem właśnie człowieka takiego uczciwego, pracowitego, którego bardzo ważne są zasady. Natomiast to jest typowa postać upolityczniona. Politycznie, a nie w tym sensie, że on należy do PZPR, ale jak gdyby jest zgodna z linią partyjną. On się nie wtrąca, on się nie chce mieszać w te tak zwane awantury Solidarności. On chce po prostu uczciwie, ciężko pracować. Czyli to jest pokazany robotnik, który jest przeciw Solidarności, jest tym dobrym robotnikiem, tym pracowitym właśnie. Nie tym kombinatorem, nie tym leniem, nie alkoholikiem.
Mhm. A jakie zawody były najczęściej pokazywane w kinie polskim, oprócz kierowców?
No tutaj oczywiście tych zawodów jest masa. Ja też tam na początku mojego tekstu stwierdzam, że trzeba by było w zasadzie osobną typologię zastosować, żeby to wszystko odpowiednio podzielić. Natomiast to też by były badania na lata. Natomiast jeśli chodzi o samą częstotliwość, to moim skromnym zdaniem to są trzy typy. Jeden to jest właśnie kierowca, drugi to jest robotnik wielkoprzemysłowy, a trzeci to jest lumpen proletariusz, czyli właśnie taki robotnik, powiedzmy, z niższego szczebla, ocierający się o patologię. To są najczęstsze faktycznie te wizerunki. No, pojawiają się inne, jak pracownik poczty, czy u Kieślowskiego, czy właśnie jak różnego rodzaju sekretarki, to i u Barei, i u innych reżyserów. Sprzątaczki też bardzo są charakterystyczne.
O tak.
U Stanisława Barei też bardzo takie barwne, że Zofia Merle tworzy taką niezapomnianą kreację. Natomiast te trzy, które wymieniłem, faktycznie one się przewijają w zasadzie przez cały okres moich badań, można powiedzieć. Pewnej zmianie ulegają, tutaj skupiliśmy się na kierowcy, no ale może jeszcze chwilkę powiedzmy o tym robotniku wielkoprzemysłowym. Czyli tutaj też mamy znowu taką zmianę w ujęciu diachronicznym, że najpierw to jest osoba faktycznie taka z pogranicza może też patologii, która używa przemocy domowej, która właśnie nadużywa alkoholu, no dosyć negatywnie jest ten robotnik wielkoprzemysłowy pokazany. Później w propagandzie sukcesu już jak najbardziej pozytywnie. Właśnie osoba ambitna, z jakimiś tam planami, mająca normalną rodzinę. to chciałem zwrócić uwagę na taki film z 78, jak Pejzaż Horyzontalny, gdzie właśnie widzimy taką wielką budowę, w przykładzie trzech młodych robotników, oni świetnie się bawią, mają wspaniałe życie prywatne, w pracy mają doskonałe relacje z kierownictwem. W 40-latku też z kolei zwróćmy uwagę, że ci robotnicy w jakimś szczęście spędzają czas wolny, tak jak inteligencja. Łowią tam ryby.
Tak, tak.
Pływają,
technik Maliniak, tak.
No właśnie, właśnie. Z Maliniakiem jest pewien problem metodyczny, ponieważ on jest właśnie technikiem. Czyli z punktu widzenia ówczesnej nomenklatury, on nie jest typowym robotnikiem.
To,
to już
fakt.
Jest jak gdyby warstwa wyższa kierownicza. On jest tam, można powiedzieć, jedną nogą w środowisku robotniczym, ale tak naprawdę on sprawuje nadzór na tej budowie. No i później w kolejnym właśnie wydaniu, w nurcie krytycznym, w filmach lat 80., no z kolei ten robotnik wielkoprzemysłowy, no to jest właśnie pokazany jako taka jednostka patologiczna, zdemoralizowana, no bardzo, bardzo negatywnie. No tutaj za wyjątkiem tego pejzażu horyzontalnego, który plasuje się chronologicznie w nurcie krytycznym, a de facto jest związany z nurtem propagandy sukcesu.
Czy mimo cenzury i tych zamówień propagandowych, o których też mówimy dzisiaj, pan profesor objaśnia ich znaczenie, czy polska kinematografia, czy można się pokusić w ogóle o taki wniosek, że polska kinematografia tej doby lat 68-90 ubiegłego stulecia odbrązowiała jednak wizerunek robotnika? Czy...
Tak, zdecydowanie tak. Tutaj mamy oczywiście te przykłady tej heroiczności, ale tak naprawdę widzimy robotnika jako człowieka. To już nie jest właśnie taki typowy socrealistyczny bohater, który jest taki nieskazitelny, pracowity, tam 300% normy. To już jest osoba z krwi i kości, która ma swoje wady, swoje ambicje, jakieś tam patologie czasami. Także zdecydowanie jest to odejście od tego wizerunku. No tutaj pamiętajmy też, że no nie można było w zasadzie robić inaczej, ponieważ no społeczeństwo nie było aż takie naiwne, żeby widzieć tego robotnika tak jak z plakatów propagandowych czasów stalinowskich. No zdawało sobie sprawę przecież, że to nie wygląda tak. No nie można było ludziom pokazywać świata całkowicie odrealnionego. No wyjątkiem jest ten Wiączek, który pokazuje robotnika trochę na wzór właśnie stalinowski. Tutaj zgadzam się z panią profesor Dorotą Skotarczak, wybitną historyczką wizualną, że Wiączek to jest właśnie taki regres wręcz do kina socrealistycznego, gdzie się tak pokazuje tak nieskazitelnie tą postać robotnika. Natomiast no to jest właśnie wyjątek, powiedzmy, potwierdzający regułę. W gruncie rzeczy ten robotnik jest zdecydowanie odbrązowiony i tu się absolutnie zgadzam z tą tezą.
A czy... Andrzej Wajda, robiąc film Człowiek z marmuru, nie robi trochę wyłomu w tej tendencji polskiej kinematografii do odbrązowienia tego wizerunku, czy się wpisuje w ten nurt? Jak pan profesor na to spogląda?
No tutaj, jeśli chodzi o Człowiek z marmuru, to raczej właśnie ten film bym pominął. Już mówię dlaczego, ponieważ dla mojej analizy to jest film historyczny, a nie współczesny. Ponieważ on pokazuje robotnika socrealistycznego. To rzeczywistość lat 50., a przecież realia filmu to są lata 70.
Tak.
To są elementy wspomnień, to są takie retrospekcje czarno-białe. Tak? Natomiast w zasadzie tam oprócz tam przez chwilę ukazanego syna Birkuta, no to nie widzimy robotnika w tym filmie. Cały film w latach 70. skupia się na środowisku właśnie reżyserów, filmowców, no tej studentki Agnieszki, no może jej ojciec jako zwykły pracownik poczty, no jest pokazany jako tam powiedzmy taki skromny człowiek pracy. Natomiast właśnie ten film raczej tutaj pominął, ponieważ mówię, on jest filmem historycznym, który odbrązawia okres stalinowski. Jest filmem jak najbardziej historycznym. Natomiast jak mówimy o Andrzeju Wajdzie, to wolałbym się skoncentrować na filmie Człowiek z żelaza, ponieważ on już jest bardzo, bardzo współczesny. Pamiętajmy, że Wajda przyjechał z kamerą na teren stoczni i faktycznie pokazywał te procesy. To jest w ogóle film po części dokumentalny. Znaczy, on bardzo dużo ma takich scen związanych z historią, które nie są jakąś fikcyjną narracją. To faktycznie pokazaniem tego, jak to wszystko naprawdę było.
No tak, bo tam się pojawia i Anna Walentynowicz, i Jerzy Fischbach, wmontowani, tak, no Lech Wałęsa to oczywiste, jasne.
Tak, natomiast co chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, i tutaj właśnie Robotnik jest bardzo heroiczny, ale nie heroiczny w sposób oczywiście socjalistyczny, tylko ktoś uczciwy, pracowity, który chce coś zmienić, jest zaangażowany politycznie po stronie solidarnościowej. I to jest też pokazany taki nowy typ robotnika, takiego świadomego, takiego właśnie walczącego z władzą. No pamiętajmy, że tylko i wyłącznie dlatego, że to był okres 80-81, jeszcze zaraz przed stanem wojennym, to Wajda mógł pójść aż tak daleko krytyką systemu. On mógł faktycznie pokazać, że robotnik może być przeciwstawiony władzy, przeciwstawiony państwu, Polskiej Partii Robotniczej i tak dalej. Także film Człowiek z żelaza wydaje mi się tutaj bardziej transparentny do ukazania tego, jak Wajda właśnie prezentuje wizerunek robotnika. Czy podkreślmy, uczciwego, pracowitego społecznie po stronie Solidarności.
No i też człowieka świadomego politycznie, tak, co jest naprawdę rewolucyjnym, tak, odejściem od tego dogmatu komunistycznego, że jak gdyby, no nawet nie jak gdyby, w założeniu, że to właśnie ten ustrój służy robotnikom. Tu Wajda pokazuje, jak ten ustrój nie służy robotnikom.
Zgadza się, także tutaj przypomnijmy sobie właśnie postać syna Mateusza Birkuta, Tomka, który właśnie jest aresztowany za roznoszenie ulotek, za różnego rodzaju taką działalność agitacyjną, także to już jest naprawdę osoba zaangażowana nie tylko słowem, ale również czynem w działalność opozycji, działalność, no powiedzmy sobie odważnie, antypaństwową, antysystemową.
Pokuszę się jeszcze o taką refleksję na zakończenie, że jako widz bardzo wielu filmów o robotnikach i po rozmowie z panem profesorem dochodzę do wniosku, że wizerunek robotnika był przedmiotem walki politycznej pomiędzy partyjną propagandą a środowiskiem polskiej kinematografii, no bo ideał należało od czasu do czasu sprowadzać na ziemię. No ale każdy z naszych słuchaczy może po naszej rozmowie wysnuć jeszcze inne własne wnioski.
Zgadza się. No i tu chciałem też na zakończenie podsumować właśnie te grupy filmów, które wyodrębniłem. Czyli najpierw mamy te filmy okresu przełomu lat 60-70, potem mamy ten nurt propagandy sukcesu, potem mamy nurt krytyczny, później mamy okres stanu wojennego i czasu zaraz po nim obowiązującego i na samym dopiero końcu filmy przełomu już ustrojowego, tak? Czyli 89-90, gdzie już jest w ogóle jeszcze inaczej pokazany ten wizerunek robotnika.
Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, kłaniam się państwu.
Moim i państwa gościem był Radosław Domke, historyk wizualny, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a przed nami w audycji jeszcze Grzegorz Bugaj i Andrzej Pierzchała w stałych swoich pozycjach programowych, a ja z państwem spotkam się ponownie po wiadomościach po godzinie 13.
Niedziela z kulturą.
Miesięcznik Wpis, Wiara, Patriotyzm i Sztuka, numer 10, październik, łamany na listopad, z fotografią przewodniczącego Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej profesora Wojciecha Polaka na okładce. Jak zwykle pełen jest na 111 stronach materiałów dziennikarskich, publicystycznych, historycznych, mini-esejów, wywiadów, reportaży oraz recenzji i tradycyjnie z nostalgicznym wierszem Leszka Długosza Odlatują bociany na tle fotografii Adama Bujaka na początku. A dalej, również tradycyjnie, trudny do sklasyfikowania tekst mini-esej, felieton, wstępniak w kategorii polityka i media. Pro domo SUA zatem. Ale wyrazisty i jednoznaczny w wymowie, autorstwa Leszka Sosnowskiego, kat uszlachetniony, albo cenzura, albo dekoncentracja w podtytule, do którego wrócę w sposób bardziej szczegółowy, pro domo SUA jako się rzekło wszak. I jeszcze jeden wyróżniony przez wydawcę wpisu, krakowski Biały Kruk, materiał zapowiadający najnowszą publikację księdza profesora Janusza Królikowskiego, w tym samym wydawnictwie oczywiście, Nie mamy prawa milczeć, apologia Kościoła. Materiał opatrzony zdjęciami okładki książki i jej autora zatytułowano wręcz jednoznacznie Koniec z poprawnością polityczną. A dalej kolejno rzeczony ksiądz profesor Królikowski i Zbawieni w niebie na uroczystość wszystkich świętych. Potem opozycja totalna była nieszczęściem profesora Andrzeja Nowaka, zaś profesor Wojciech Polak żadnych szaleńczych eksperymentów w Unii Europejskiej z wykrzyknikiem. Nie ma rzeczy niemożliwych, to rozmowa Adama Sosnowskiego z prezesem Orlenu Danielem Obajtkiem, Czas traci Norwida, Jolanta Sosnowska, Apostazja od Aeropagu i od Golgoty, profesor Stanisław Grygiel, czy znów się podniesie, pyta Adam Sosnowski. Pornografia i ohyda, to o polskim teatrze Temidy Stankiewicz-Podchoreckiej. Oswald Balcer wolał Polskę, profesor Piotr Biliński, pokonała go zbłąkana kula, dr Monika Makowska, kara śmierci za polskie nazwisko, dr Marek Klecel, dalej Nie można przestać być Polakami, Artur Guzicki, o krakowskich plantach, profesor Ryszard Kantor, dalej książę Ogiński, dr Monika Makowska i mała tajemnica księdza Marcina Popiela, Czesława Ryszki. Część druga, Repatriantów, autorstwa Anny Mączki, później Wolność nadana temu miastu, Polska i Gdańsk, Założenia doktryny rasowej, Karol Stojanowski oraz na zakończenie Stalowa pięść z Auschwitz, czyli Tadeusz Tedy Pietrzykowski, Krzysztofa Szujskiego. Oczywiście światopodgląd i krzyżówka tradycyjnie. A wracając do zapowiadanego wcześniej wstępniaka Leszka Sosnowskiego, króciutki cytat puentujący. Media bez kontroli wynaturzają siebie i miliony swoich odbiorców. Albo zatem państwo będzie wszystkiego pilnować, albo sami będziemy kontrolować poprzez liczebność i różnorodność mediów. Albo cenzura, albo dekoncentracja mediów. Taka jest alternatywa. Albo kat pozostanie katem, a ofiara ofiarą, albo kaci zostaną uszlachetnieni, elegancko ubrani i postawieni na wysokich urzędach, na przykład w Brukseli. Jak zwykle polecam serdecznie uwadze Państwa. Miesięcznik, wpis numer 10.